Tu wieczornika naukomanów, inna niż inne, audycja popularno-naukowa, tylko w Radiu WMFM. Dzisiaj przewidujemy to, co w nauce może się zdarzyć w roku 2024, ale nie zgodnie z przewidywaniami Nostradamusa, tylko patrząc na to, co obecnie się dzieje. No więc moim subiektywnym zdaniem rok 2024 w nauce i nie tylko w nauce zresztą będzie stał pod hasłem sztuczna inteligencja. ChatGPT i inne tego typu oprogramowanie, takie jak na przykład Gemini Google'a, piąta wersja czata GPT, zrewolucjonizowała, można powiedzieć, życie nie tylko naukowców, ale w ogóle życie naszej cywilizacji, bo okazało się, że sztuczna inteligencja weszła pod strzechy. Okazuje się, że ze sztuczną inteligencją można wejść w interakcję. Sztuczna inteligencja może nam pomagać w rozwiązywaniu problemów, a niektórzy nawet w coraz większym stopniu sztuczną inteligencję zaprzęgają chociażby do wyręczania człowieka w wielu działaniach, zwłaszcza w działaniach twórczych. Uważają, że sztuczna inteligencja jest tym samym, czym proces twórczy, a przynajmniej dobrze go naśladuje. No i właśnie, z tym wiążą się pewne problemy jednocześnie. W nauce ja się skupię na tym obszarze, bo jest mi on najbliżej, najlepiej znany. Pojawiają się już pierwsze doniesienia o tym, że serwisy antyplagiatowe i wszelkie serwisy zajmujące się indeksowaniem czy katalogowaniem działań naukowych, no muszą coraz większą wagę przykładać do wykrywania właśnie fałszerstw jednak. Mimo wszystko w dalszym ciągu uważa się, że wspomaganie się procesem sztucznej inteligencji przy pisaniu prac naukowych jest jednak fałszerstwem. Co innego, jeżeli sztuczna inteligencja, algorytmy sztucznej inteligencji pomagają nam na przykład wydobywać jakieś trendy z danych, pomagają nam obrabiać te dane, a co innego, kiedy te same czy zmodyfikowane algorytmy za nas wykonują rzeczy typu pisanie pracy, typu stawianie wniosków, czy uzasadnianie tych wniosków i tak dalej, czyli tą część faktycznie twórczą. Więc coraz więcej kontrowersji wzbudza obecność sztucznej inteligencji w naszym życiu. No niestety, to także w szkołach widać. Pisanie wypracowań nigdy nie było tak proste. Wystarczy zadać pytanie czatowi GPT. Co prawda czasami odpowiedzi są, jakby to powiedzieć, w miarę politycznie niektóre odpowiedzi są niemądre. Nie to, że ChatGPT nie rozumie, tylko że musimy też znać istotę sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja to jest nic innego jak pewne uśrednienie bardzo wielu odpowiedzi, które wcześniej zostały przyswojone jako poprawne. Czyli to, co robi sztuczna inteligencja, to nic innego jak uśrednia wcześniejsze zbiory danych, które przyswoiła. Więc z tego punktu widzenia nie jest to żadna działalność twórcza, stricte, czyli wymyślanie czegoś nowego, tylko po prostu powielanie tego, co już się zna, w różnych modyfikacjach, w różnych takich, których człowiek być może nawet nie potrafiłby. No i w tym sensie faktycznie może to być twórcze, ale nie jest to twórcze w sensie takim absolutnie abstrakcyjnym, że wymyślanie czegoś nowego, no nie. Sztuczna inteligencja jeszcze nie jest na tyle inteligentna, żeby wymyślić coś absolutnie, co człowiekowi by do głowy nie przyszło. Owszem, sztuczna inteligencja jest świetna, jeżeli chodzi o analizowanie danych, zwłaszcza dużych zbiorów danych, wykrywanie tendencji, wykrywanie różnych trendów, których człowiek by sam z siebie nie zobaczył. Zresztą jednym z zadań sztucznej inteligencji jest tak zwany data mining, czyli kopanie danych, kopanie w danych właściwie trzeba by powiedzieć, czyli wydobywanie z danych różnych ciekawych informacji, ważnych, które mogą się przydać. No okej, dobra, człowiek tego nie potrafi zrobić, może potrafi zrobić, ale może nie tyle nie potrafi, co nie robi tego tak efektywnie, nie robi tego tak szybko. Nasz mózg jest uwarunkowany do innego działania, mimo że sztuczna inteligencja w gruncie rzeczy naśladuje działanie naszego mózgu. Także, tak jak mówię, nieetyczni naukowcy wykorzystują sztuczną inteligencję do pisania całych tekstów, tylko po to, żeby odciążyć swój własny proces działalności naukowej. Co jest nieetyczne, trzeba powiedzieć. Co jest nieetyczne? Czym innym jest wykorzystanie tych algorytmów do wspomagania się w wydobywaniu trendów zgodnie z jakimiś tam wzorami, formułami i tak dalej, zgodnie z regułami sztuki, a czym innym jest pisanie całych prac hurtowo niemalże, które różnią się od siebie detalami, czy tam jakimiś takimi tylko innymi sformułowaniami, natomiast clou pracy jest dokładnie takie same. To już podpada pod autoplagiat na dobrą sprawę. Także sztuczna inteligencja coraz więcej miejsca w naszym życiu będzie zajmować, ale myślę, że póki co jeszcze nie jest na tyle inteligentna, żeby nam zagrażać, a już na pewno nie na tyle, żeby uzyskać autonomię. Czy jak niektórzy nas straszą, że algorytmy sztucznej inteligencji być może mają świadomość? No nie, 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 nie. Ja tu jestem akurat optymistą w tym zakresie, czyli optymistą, albo jak niektórzy uważają, pesymistą, bo to zależy, z którego punktu widzenia należy patrzeć. No dobrze, tak jak nie sztuczna inteligencja, to będzie na pewno jeden z wiodących tematów w nauce. Niewątpliwie drugim tematem wiodącym będzie wytwarzanie energii. Nasza cywilizacja jest niestety uzależniona od wytwarzania energii. Żeby te algorytmy sztucznej inteligencji były uruchomione na wielu komputerach, potrzebują olbrzymiej ilości energii. No to chociażby po to. Oprócz tego oczywiście zapotrzebowanie przez gospodarstwa domowe, przez przemysł, no zależymy od energii. Bez energii nasza cywilizacja by szybko upadła. W związku z czym potrzebujemy źródeł energii. No niestety, energetyka oparta na surowcach nieodnawialnych, węgiel, ropa, gaz, prędzej czy później się skończy, raczej prędzej niż później. W związku z czym musimy myśleć o odnawialnych źródłach energii. Chociażby o fotowoltaice, o elektrowniach wiatrowych, wodnych i tak dalej, ale także o energetyce odnawialnej, w sensie surowców odnawialnych, na przykład produkcję paliw z roślin. To zawsze będzie działać. No tylko kwestia właśnie ekonomii, rozsądnego gospodarowania tym, co mamy, czyli rozsądnego gospodarowania przede wszystkim areałem dostępnym do upraw różnego rodzaju. Innym wyjściem jest wspieranie rozwoju energetyki jądrowej, czy to rozszczepialnej, która jednak też prędzej czy później się skończy, bo zasoby pierwiastków izotopów rozszczepialnych są skończone, podobnie jak ropy i gazu. Może trochę dłużej będzie trwało wyczerpywanie tych zasobów, ale prędzej czy później się skończą. W związku z czym, no, prędzej czy później też staniemy przed koniecznością wdrożenia syntezy jądrowej. Takie prace już się dzieją. Eksperymentalne reaktory termojądrowe pracują. No, na razie potrafimy reakcje termojądrowe wykorzystywać w sposób niszczycielski, w postaci bomby wodorowej, chociażby eksplozji wodorowych, termojądrowych. Natomiast nie potrafimy tego procesu prowadzić w sposób kontrolowany. Istnieją, tak jak mówię, istnieje wiele reaktorów termojądrowych, które pracują na razie eksperymentalnie, to znaczy nie są w stanie w sposób ciągły dostarczać więcej energii. Wytwarzać więcej energii, niż się do nich dostarcza, czyli żeby produkcja netto była dodatnia. A póki co chyba rekord dzierży reaktor chiński, który przez bodajże 15 czy 16 minut 2 lata temu pracował, generując znacznie więcej energii, niż pobierał. Oczywiście cały czas są rozwijane kolejne prototypy. Każde państwo wysoko rozwinięte, czy konsorcjum państw wysoko rozwiniętych ma ambicje, aby swój własny tworzyć, a więc Chińczycy rozwijają swoje własne konstrukcje, Japończycy, Rosjanie, Unia Europejska, bo tutaj mamy federację czy zespół wielu państw międzynarodowy, Amerykanie oczywiście. No jest tych konstrukcji kilka, co najmniej. W związku z tym miejmy nadzieję, że któraś z nich będzie na tyle przełomowa, że pójdzie do dalszego rozwoju i od niej się zacznie już taki lawinowy rozwój energetyki termojądrowej, na co wszyscy czekamy, bo to dla naszej cywilizacji będzie naprawdę nobilitacja, jakby przejście do wyższego levelu rozwoju. Opanowanie procesu wytwarzania energii z reakcji termojądrowych jest czymś, co w skali Kardaszewa oznacza, że nasza cywilizacja przechodzi do kolejnego etapu. Co, no jak rozumiecie, jest bardzo ważne, by nie rzec kluczowe dla naszego istnienia.